Szanowni Państwo, Panu Burmistrz, witam Szanownych Państwa Radnych, pracowników Urzędu Miasta i Spółek Miejskich. Witam też zaproszonych gości, bo wiem, że też dzisiaj mamy. Posiedzenia. Bardzo proszę o wyłączenie mikrofonu. Ktoś jeszcze ma nie wyłączony mikrofon. Pani Irena Obczaszka.
Ojej, tylko że właśnie. Nie umiem tego jakoś.
Na dole proszę zjechać.
No wiem, że na dole, tylko że po prostu gdzieś mi na ekranie mi się to nie pokazuje po prostu. Mi się. O już.
Dobrze. Porządek posiedzenia dzisiejszej komisji to analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok, opiniowanie materiałów sesyjnych oraz sprawy bieżące. Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok. Bardzo proszę, pan Marcin Łazarz, Wydział Rozwoju Miasta, proszę o wprowadzenie.
Dzień dobry Państwu. Niestety moja pani naczelnik dzisiaj nie mogła uczestniczyć w tej komisji. Wobec tego zostałem poproszony, aby przedstawić Państwu analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020 w gminie Czelaci. Analiza ta jak co roku jest sporządzana przez miasto w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I w tej analizie muszą się znaleźć te konkretne punkty, które Państwo mieli w materiałach, gdyż jest to wymóg ustawowy. I może zacznijmy od początku. Na terenie gminy odpady komunalne mogą odbierać tylko ci przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru działalności regulowanej. Na koniec 2020 roku było to 31 przedsiębiorców, z tym, że fizycznie odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowało 13 przedsiębiorców, z czego wiadomo, odbiór tej największej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowało konsorcjum firm Alba, które zostało wyłonione w przetargu i z którym miasto ma podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Firma ta posiada możliwości techniczne na realizowanie tego zadania. Została ona wybrana, tak jak wcześniej wspominałem, w przetargu nieograniczonym, który był rozstrzygany pod koniec 2019 roku. No i wtedy niestety nastąpił dosyć duży wzrost, tak się tak wolny rynek też kształtuje ceny za odpady, za odbiór i przetwarzanie odpadów komunalnych. I ogólna kwota tego zamówienia opiewa na kwotę 15 421 860 zł. Jest to umowa na 2 lata, która obowiązuje przez cały 2020 rok do końca roku bieżącego. W związku z tym, iż wzrosły koszty gospodarowania odpadami, w 2020 roku miasto Czelać musiało podwyższyć opłatę za gospodarowanie odpadami, która jest pobierana od wszystkich zamieszkałych mieszkańców na terenie miasta i opłata ta wynosiła i wynosi nadal 24 zł miesięcznie. Odpady były zbierane tak samo jak w latach ubiegłych, tak jakby w dwóch takich podsystemach, czyli w zabudowie wielorodzinnej i w zabudowie jednorodzinnej. Większość mieszkańców, około 80% jednak mieszka w tej zabudowie wielorodzinnej, a te systemy różnią się tym, że po prostu odpady są troszeczkę inaczej gromadzone, odpady gromadzone, zbierane selektywnie w zabudowie jednorodzinnej są gromadzone w workach, a w zabudowie wielomieszkaniowej są gromadzone w podstawionych do tego specjalnie przeznaczonych pojemnikach. Odpady były odbierane z częstotliwościami dostosowanymi do potrzeb danych zarządców nieruchomości, a w zabudowie z tym, że odpady zmieszane nie mogą być odbierane rzadziej niż tam raz w tygodniu, tak samo odpady selektywne minimum raz w tygodniu, a w zabudowie jednorodzinnej odpady zmieszane odbierane są z częstotliwością jeden raz na dwa tygodnie i odpady selektywne z częstotliwością jeden raz na miesiąc, poza odpadami biodegradowalnymi, które w okresie od początku marca do końca listopada odbierane były z częstotliwością jeden raz w tygodniu, a przez te miesiące zimowe jeden raz w miesiącu. Na terenie miasta funkcjonuje również punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli PSZOK. Jest umiejscowiony na ulicy Szybiana 1H w Czeladzi. Również jest prowadzony przez przedsiębiorcę, który został wybrany w przetargu nieograniczonym. I w 2020 roku ten PSZOK prowadziła firma Cortex 2, zlokalizowana właśnie przy ulicy Szybiana 1H w Czeladzi. W roku 2020 również był ogłoszony i rozstrzygany przetarg na prowadzenie PSZOK-u na lata następne, czyli na ten rok 2021 i na rok 2022. Wartość tego zamówienia na dwa lata wynosi 1 308 182 zł i 69 groszy. Ponadto na terenie miasta 6 aptek wyraziło chęć zbierania leków przeterminowanych i mieszkańcy tam mogą oddawać opakowania po lekach lub leki przeterminowane i one są odbierane również przez, z tych aptek przez prowadzącego PSZOK. W roku 2020 odebrano w sumie ponad 14 tysięcy ton odpadów komunalnych od właścicieli, ponad 14,5 tysiąca ton odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W związku z tym, iż był to rok specyficzny ze względu na pandemię wirusa COVID, można zauważyć znaczny wzrost ilości wytworzonych przez mieszkańców odpadów. Nawet w porównaniu do lat ubiegłych, gdzie zazwyczaj ilość wytworzonych odpadów zmieszanych utrzymywała się już od paru lat na podobnym poziomie, w roku 2020 nastąpił wzrost o 10% w ilości wytworzonych odpadów zmieszanych, a wzrost odpadów selektywnych no to szacował się na poziomie 59%, czyli to jest bardzo dużo, to jest fizycznie ponad 3100 ton samej selekcji. Z tym, że jest to i tak dobry trend, bo zauważalny właśnie jest znaczny wzrost selektywnej zbiórki odpadów, czyli mieszkańcy coraz lepiej segregują te odpady, coraz lepiej je wyrzucają, także są one później one łatwiejsze do przetworzenia i dalszej obróbki. Największy wzrost w tych odpadach selektywnych to są właśnie odpady budowlano-remontowe, gdzie wzrost wyniósł o 86% w porównaniu do roku 2019. Jest to gigantyczna wartość, ale tak jak mówię, rok 2020 był specyficzny ze względu na pandemię. Podejrzewamy, że po prostu ludzie więcej czasu spędzali w domu, mieli więcej czasu na remonty i tak dalej, także tych odpadów zarówno odebranych od mieszkańców, jak i dostarczonych do PSZOK-u tych odpadów budowlano-remontowych było znacznie więcej. Również o 82% wzrosła ilość odpadów biodegradowalnych, co zapewne jest też związane z tym, iż w zeszłym roku pogoda dopisywała, była bardzo dobra wegetacja roślin, bardzo dużo uzyskiwano tych odpadów zielonych, tak zwanych zielonych skoszeń, ogródków tak przydomowych i tak dalej. Jak również na początku roku 2020 we wszystkich placach gospodarczych zostały ustawione pojemniki na odpady biodegradowalne, te biokuchenne. No i to też na pewno by pozwoliło zwiększyć ilość tej frakcji odpadów. No jako ciekawostka, największy wzrost dotyczył również w selektywnej zbiórce odpadów opakowań ze szkła. Nie wiem, czy to jest też spowodowane pandemią i większą ilością wolnego czasu przez mieszkańców, no ale no tak to się kształtuje po prostu. Czyli odpady budowlano-remontowe, biodegradowalne i odpady szklane w selekcji zanotowały największe wzrosty. tak samo w Pszczoki, jak wcześniej wspomniałem, ilość odpadów oddanych w roku 2020 wzrosła o 51% w porównaniu do roku 2019. Na terenie miasta oprócz odpadów komunalnych stałych również występują odpady komunalne ciekłe, czyli nieczystości ciekłe odbierane ze zbiorników bezodpływowych, tak zwanych szamp. I w roku 2020 odebrano tych odpadów, tych nieczystości ciekłych, ponad 22 tysiące metrów sześciennych. No oczywiście wszystkie te odpady zostały odwiezione do stacji zlewnych i oddane w tych miejscach, do których można oddawać. W analizie również musieliśmy określić potrzeby inwestycyjne miasta związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Na szczęście lokalizacja miasta Czeladź w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej jest tak dobra, iż nie musi miasto inwestować we własne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, które są bardzo drogimi instalacjami i skomplikowanymi. Na terenie województwa śląskiego tych instalacji jest dużo, można z nich bez problemu korzystać. Nigdy nie mieliśmy, żeby nasi firmy nas obsługujące miały jakieś problemy z oddawaniem odpadów do przetworzenia, także coś takiego jak jeszcze w latach ubiegłych mogło funkcjonować jak instalacje zastępcze. Praktycznie teraz już nie istnieje, teraz są oddawane odpady do tych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych zatwierdzonych Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Także w roku ubiegłym odpady zmieszane i odpady biodegradowalne, bo taki jest wymóg ustawowy, one muszą trafić na tego rodzaju instalacje, zostały oddane z terenu miasta do 13 takich instalacji, które się mieszczą tutaj na terenie województwa śląskiego. Jedynym takim brakiem, jaki jest na terenie województwa śląskiego, to jest brak dużej instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, czyli tak zwanej spalarni. Ale miasto Czeladź wyraziło akces do porozumienia w przedmiocie powierzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii właśnie takiego zadania polegającego na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Także metropolia tam, wiem, że z wiele miast wyraziło również taki akces. I metropolia podjęła działania celem utworzenia, gdyż ma po prostu większe, dużo większe zdolności i finansowe, i logistyczne do utworzenia i wybudowania takiej instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. Na razie to zadanie chyba troszeczkę utknęło. Starają się tam o środki i o jakieś tam i o to, żeby wojewoda kolejnych uchwał metropolii nie uchylał w tej sprawie, no ale miasto wyraziło chęć przystąpienia do takiego programu, także będziemy w tym czynnie zapewne uczestniczyć. Również jesteśmy zobowiązani do uzyskania w każdym roku kalendarzowym odpowiednich poziomów odzysku, ograniczenia składowania, recyklingu różnych frakcji odpadów. I w roku 2020 miastu Czeladź udało się osiągnąć poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazanych do składowania na poziomie 9%. Ustawowo ten poziom nie może być większy niż 35%. Także spełniliśmy wymogi ustawowe jeszcze ze znacznym zapasem. Tak samo poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych frakcji papier, szkło, plastik, metal ustanowiliśmy na poziomie 73%. Ustawowo miało to być co najmniej 50%. I poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych mamy na poziomie 99%. Ustawowo musiało być to co najmniej 70%. Tak więc na terenie miasta objętych systemem odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych jest, było w roku 2020 27 988 osób. To są dane z deklaracji złożonych w tutejszym urzędzie. Oczywiście System nigdy nie jest doskonały, bo przepisy też nie są doskonałe, ale jakoś sobie radzimy z tym, że żeby to wszystko grało, było dobrze, żeby te śmieci trafiały tam, gdzie powinny. No wiadomo, w zabudowie wielorodzinnej, gdzie mieszka największa ilość mieszkańców ze względu na anonimowość, tak, i duże nagromadzenie mieszkańców i odpadów w jednym miejscu, zdarzają się, występują problemy typu, że właśnie nie są prawidłowo selekcjonowane odpady albo jakieś inne zanieczyszczenia. Z tym, że już podjęliśmy takie działania, nawet w latach wcześniejszych pisaliśmy pisma do zarządców nieruchomości właśnie w tym, żeby poprawili, przypilnowali też w tym zakresie swoich mieszkańców i żeby sami też dbali o czystość w tych placach gospodarczych. I to muszę powiedzieć, znacznie się zmieniło na plus oczywiście w roku 2020, także także tych problemów jest coraz mniej. Również w roku ubiegłym mieliśmy zaplanowaną edukację ekologiczną w szerokim zakresie, właśnie wśród dzieci i młodzieży wszystkich szkół klas podstawowych. Ale niestety ze względu na pandemię, no, która te plany nam pokrzyżowała, działania te nie były możliwe. Jeżeli sytuacja pozwoli, jesteśmy przygotowani i od września tego roku będą po prostu te zadania edukacyjne realizowane. W każdej klasie szkoły podstawowej będą się odbywały wykłady w sposób taki ciekawy, żeby po prostu zwiększać świadomość dzieci i młodzieży w tym zakresie. Jeśli idzie o zabudowę jednomieszkaniową, to w roku ubiegłym zostały zmienione rejony. Na czele została podzielona na taką większą ilość podrejonów, gdzie po prostu zmniejszono ilość ulic do odbioru w dany dzień, co spowodowało, że te śmieciarki częściej jeżdżą po mieście, bo codziennie jakaś grupa ulic ma odbierane odpady i spowodowało to również znaczną poprawę funkcjonowania systemu. To zauważyliśmy, jest znacznie mniej telefonów od mieszkańców itd. W związku z tym nieszczęsnym COVID-em mieliśmy w 2020 roku również problemy, głównie one były odczuwalne w zabudowie właśnie wielomieszkaniowej, zdarzały się opóźnienia i to dosyć znaczne w odbiorze odpadów, ale no w ciągu paru tygodni, tam miesiąca, półtorej udało nam się ten problem rozwiązać. Między innymi pomogła właśnie zmiana tych harmonogramów rozdzielenia, podzielenia po prostu na większe, na mniejsze rejony terenu miasta. W zabudowie wielomieszkaniowej ze względu na COVID wyraziliśmy zgodę i firma Alba wprowadziła takie rozwiązanie, że odpady mogą być już odbierane nawet od 4 rano i odpady są odbierane od 4 rano do godziny 22. Jest to zrobione po to, żeby załogi po prostu pracujące w systemie dwuzmianowym nie stykały się ze sobą, nie miały kontaktu i po prostu żeby nie dochodziło ewentualnie do rozprzestrzeniania zarażeń wśród pracowników. Co zdarzało się i była taka sytuacja, że no, mieliśmy informację z Alby, że kilkadziesiąt procent nawet pracowników jest na kwarantannach czy izolacjach, czy w inny sposób po prostu związani są pandemią w taki sposób, że nie mogą realizować swojej pracy i było troszkę problemów, ale udało się z tym poradzić. Na terenie miasta również utrzymanie czystości dba, jak wiadomo Państwu, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej, który realizuje między innymi uprzątanie tak zwanych dzikich wysypisk. W zeszłym roku usunięto 12 odpady z 12 takich miejsc, zbierając łącznie około 24 ton odpadów. Jak wcześniej Państwu wspomniałem, ilość odpadów, która wzrosła, wytwarzanych i odbieranych przez mieszkańców, no, powoduje też podwyższenie kosztów funkcjonowania całego systemu. W tym roku będziemy ogłaszać w połowie roku przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, ponieważ ta umowa aktualna jest ważna tylko do końca tego roku. I patrząc na trendy rynku, jak się kształtują ceny odpadów, no, możemy się spodziewać, że w 2020 roku, w 2022 roku może dojść do tego, że będziemy zmuszeni podnieść tą opłatę, którą mieszkańcy odprowadzają. Na razie udaje się to bilansować, ten system, nie ma konieczności podnoszenia tej opłaty. I tak patrząc na okoliczne miasta, no to Czeladź znowu jest, że tak powiem, jednym z tańszych miast pod tym względem. Tak patrząc, także wiele, wiele miast podniosło te opłaty dużo, dużo wyżej niż my jeszcze, podnosząc to w zeszłym roku. I jak już jesteśmy przy kosztach, to łączny koszt odbierania odpadów komunalnych z zabudowy mieszkaniowej w roku 2020 wyniósł 7 484 952 zł 15 groszy, z czego na poczet firmy Alba przeznaczono 6 912 554 zł. Obsługa PSZOK 544 273 zł. Odbiór odpadów z miejsc objętych kwarantanną i izolacją. Nie wspomniałem Państwu, jeszcze musieliśmy uruchomić taki system zgodnie z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Klimatu, odbioru odpadów właśnie komunalnych od osób, które podlegają kwarantannie lub izolacji ze względu na COVID-19 i we współpracy z naszym MOPS i MZGK. System taki został stworzony i odpady te są odbierane przez pracowników MZGK i zawożone do specjalnego pojemnika, który stoi na terenie bazy MZGK przy ulicy Wojkowickiej w Czeladzi i stamtąd dopiero są odbierane przez Albę, gdzie te odpady muszą być poddane kwarantannie, żeby mogły zostać przetworzone. I odpady zbierane właśnie z tych miejsc, od tych mieszkańców są zbierane tylko w sposób zmieszany. Nie ma w tym momencie selekcji. I to nas kosztowało w zeszłym roku 14 256 zł. Dodatkowo jeszcze mamy licencję na oprogramowanie EcoIntelligence, to jest 13 868 zł. To jest program do monitoringu GPS pojazdów odbierających odpady, prowadzenia ewidencji punktów odbioru, tak samo do prowadzenia elektronicznych harmonogramów odpadów, co już funkcjonuje zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych pod adresem ewywozy.czelać.ewywozy.pl. Zapraszam Państwa, każdego można sobie taką stronę otworzyć w komórce, zakładkę założyć i mieć stały dostęp do harmonogramu. Jak coś potrzebuje, można zawsze sobie podejrzeć. I dodatkowo jeszcze właśnie koszt usuwania dzikich wysypisk realizowany przez MZGK Czelać w roku ubiegłym to było 68 850 zł. Tak więc z mojej strony to na razie tyle. Także dziękuję bardzo i czekam na pytania Państwa.
Może Pani Przewodnicząca, mogę uzupełnić. Więc przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić to, co może nie uwypuklił Pan Marcin. Mianowicie ja bardzo lubię, jak jesteśmy zadowoleni z pewnych faktów i umiemy się tym chwalić. Otóż rzeczywiście wydaje się, że nasza cena, którą za odbiór śmieci, którą ustaliliśmy dwa lata temu, była trafnie oceniona, bo rzeczywiście bilansujemy się, jeżeli chodzi o zebrane środki, i to jedna z lepszych wiadomości, a druga dobra taka, którą też Pan Marcin już powiedział, że aktualnie nasze śmieci są najtańsze, można powiedzieć, w całym naszym regionie, biorąc pod uwagę wszystkie oszczędne miasta od roku, gdzieś jesteśmy, mamy najniższą cenę śmieci, co nie znaczy, że ona jest niska oczywiście i zawsze dobrze by było, żeby była jeszcze niższa, ale ten fakt podkreślam, że tutaj nie przesadziliśmy, nie zawyżyliśmy tej kwoty, tylko utrafiliśmy w taką kwotę, która rzeczywiście pokrywana jest z tego, co mieszkańcy na śmieci płacą. Oczywiście należy się spodziewać, że ta zwyżka będzie, ale ja myślę, że nie na tyle duża, żebyśmy przeskoczyli te gminy sąsiednie, które już po nowych przetargach te wyższe kwoty osiągnęły. Chciałbym też tu nawiązać do tego, co Pan Marcin powiedział odnośnie GZM-u. Otóż, Panie Marcinie, najświeższa wiadomość od bodajże dwóch miesięcy jest taka, że niestety wojewoda nie wyraził zgody i uchylił uchwały dotyczące wyrażenia zgody na to, by GZM zajmował się spalarnią śmieci. Uznano, że to nie leży w kompetencjach tej organizacji, tego samorządu i w ten sposób niestety nie będzie realizowana ta inwestycja, a wszystkie gminy były za, dlatego że mielibyśmy pod kontrolą taką spalarnię i moglibyśmy mieć wpływ na ceny odbioru i spalania tych śmieci. Niestety nie udało się. W związku z tym niektóre gminy naszego GZM-u, jak chociażby Zabrze, jak Ruda Śląska, być może również Sosnowiec, przymierzają się do otwarcia tych spalarni na swoich terenach. No i prawdopodobnie będą zawierały porozumienia te instytucje, te firmy z sąsiednimi gminami i wtedy będziemy rozpatrywać, z kim takie porozumienie zawrzeć, dlatego że taka spalarnia ma sens tylko pod warunkiem, że ma odpowiednią ilość tonażu śmieci do dyspozycji, a wiem, że to muszą być dość duże ilości, więc prawdopodobnie będziemy musieli podpisywać takie porozumienia, ale z prywatnymi spółkami. Miejmy nadzieję, że nie spowoduje to zawyżenia, a jednak wpłynie na obniżenie kosztów utylizacji śmieci. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o całość systemu, to też tutaj i podziękowania dla Pana Marcina i dla wszystkich naszych służb, że mimo oczywiście różnych utyskiwań naszych mieszkańców, ten nasz system naprawdę działa dosyć sprawnie. Współpraca z Albą, myślę, Pani Burmistrz również tutaj zgodzi się z tą moją informacją, przebiega dosyć dobrze. Jak są jakieś mankamenty, staramy się szybko interweniować. Na ogół te nasze uwagi są wdrażane w życie. Tam, gdzie to możliwe, poprawiamy ten system, zmieniamy godziny, tak jak Pan Marcin wspomniał, tak żeby iść naprzeciw mieszkańcom, oczekiwaniom mieszkańców. Niestety czasami pewne rzeczy są nie do spełnienia, choćby z takich banalnych powodów, jak brak możliwości dojazdu, zastawiania dojazdów przez samochody i tak dalej. Ludzie narzekają, że pewne śmieci, zwłaszcza te wielkogabarytowe, zalegają zbyt długo. No ale czasami winny jest temu zarządca nieruchomości, czy wręcz mieszkańcy. Jeżeli ja bym miał mieć uwagi tutaj takie generalne do naszych mieszkańców, bo oczywiście cieszę się również z tego faktu, że selektywność poprawia się znacząco, a to jest bardzo ważna informacja, dlatego że jest pewien pułap, który musimy osiągnąć, bo inaczej byśmy musieli płacić kary. Więc tutaj te informacje, które uzyskaliśmy o tej poprawianiu się współczynnika selekcji w naszym mieście, to jest dobra informacja. Natomiast jednego nie potrafimy uporządkować. Tutaj musimy się wspólnie zastanowić, co zrobić, żeby mieszkańcy trzymali się tego harmonogramu wywozu śmieci wielkogabarytowych. Oraz poza niektórymi wspólnotami mieszkaniowymi, które same pilnują porządku przy swoich tych śmietnikach, nie dopuszczają do tego, żeby składować śmieci w innym terminie niż wyznaczony termin wywozu. Niestety na ogół wykłada się te śmieci w dowolnych terminach i one potem tygodniami czasami zalegają i psują wizerunek osiedla naszego miasta. Nad tym musimy popracować, żeby tutaj zdyscyplinować naszych mieszkańców. Jeżeli chce w innym terminie te śmieci wywieźć, no to niestety powinien sam wywieźć je do przoku, a nie wystawiać koło śmietnika, żeby tam stały i zaśmiecały nasze miasto. Jeżeli ja mogę też rozpocząć, bo pewno będą pytania Państwa, to taka najświeższa informacja czy wniosek mieszkańców, który do mnie trafia przez Facebook. Czy jest możliwość zmiany godziny funkcjonowania przoku, bo podobno te godziny, które są, one są takimi godzinami niezbyt wygodnymi dla mieszkańców, bo zdaje się tam do godziny 15 czy 16, tylko odbierane są te śmieci. No i tutaj mieszkańcy mocno wnioskują, żeby wydłużyć ten czas odbierania. Nie wiem, czy jest to możliwe. Jakby Pan Marcin też na to mógł już odpowiedzieć, bo to tak jedno z pytań naszych mieszkańców. Dziękuję bardzo.
Już odpowiadam, panie burmistrzu. To już nawet na poprzedniej komisji w zeszłym miesiącu też właśnie było tutaj pytanie, padło i odpowiadałem, że prowadziliśmy już rozmowy z właścicielami z firmą, która prowadzi nam PSZOK. Na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe, zwłaszcza, że też mają ograniczenia związane właśnie z COVID-em, a również teren PSZOK-u nie jest tylko terenem PSZOK-u, bo tam również funkcjonuje duże przedsiębiorstwo, które zajmuje się generalnie odpadami, głównie przemysłowymi, ale jak, że tak powiem, trochę wirus odpuści, nie będą się bać na tyle o swoich pracowników i będą w stanie to jakoś wszystko sobie poukładać, to oczywiście temat został rzucony i będziemy rozpatrywać. Może nie da się tego załatwić w miesiąc, ale, czy w dwa, ale myślę, że w przeciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy postaramy się, żeby jednak te godziny jeszcze za czasu trwania tej umowy się zmieniły, albo przynajmniej były tak poprzesuwane, żeby chociaż ten jeden dzień w tygodniu było dłużej, żeby mieszkańcy po prostu mogli również po południu skorzystać z PSZOK-u, a nie tak na dzień dzisiejszy, że jedynie są dwa dni w miesiącu takie, gdzie jest po południu, czy jest jeden dzień w miesiącu, pierwszy poniedziałek miesiąca, gdzie PSZOK jest czynny do godziny 18 i w każdą pierwszą sobotę jest czynny jeszcze miesiąca od godziny 7 do 14, także dzień wolny od pracy, a postaramy się to jakoś zwiększyć, także temat został...
Celowo to pytanie zadałem, żeby Państwo radni mogli też opowiadać mieszkańcom, że to nie jest taka prosta sprawa, żeby zmienić odbiorcę, ponieważ wyłaniamy w przetargu firmę, która odbiera, a na terenie naszego miasta w zasadzie ta firma jest jedyną. Gdybyśmy nawet chcieli ją zmienić, czy zamienić na Siemianowice, czy Katowice, czy gdzie indziej, no to spowodujemy inny kłopot dla mieszkańców, bo będą musieli dalej jeździć z tymi odpadami. Więc nie jest to taka prosta sprawa, ale tak jak pan Marcin powiedział, będziemy tutaj stale naciskali na właścicieli, żeby dostosowali bardziej dogodnie te godziny otwarcia. Dziękuję.
A w następnym przetargu to już po prostu wrzucimy takie warunki w przetarg, także to już wtedy będzie ustalone odgórnie i tak będzie po prostu.
Dobrze, dziękuję Panie Marcinie za bardzo Pani przygotowany materiał, a także wprowadzenie do tematu gospodarka odpadami. Otwieram dyskusję. Pierwszy zgłosił się Pan Radny Wojciech Maćkowski. Bardzo proszę.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Chciałbym zapytać o dwie sprawy, bo powiedział Pan, że osiągnęliśmy w 2020 roku poziom 73% ze zbiórki selektywnej przy wymaganym 50%. Pierwsze pytanie jest takie, rozumiem, że ten procent jest liczony dla całego miasta, bo on pewnie się inaczej kształtuje w wielomieszkaniowej, a inaczej w jednorodzinnej. Jaki był w roku poprzednim, czyli w 2019, czy rok, bo zakładam, że ta selektywność wzrasta i jakie musimy stopnie procentowe w latach kolejnych zgodnie z ustawą uzyskiwać, bo na razie to różnica jest na tyle bezpieczna, że tutaj żadnego problemu chyba nie będzie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, często mieszkańcy narzekają na zbiórkę papieru. I teraz tak, ja też czasami, że tak powiem, zajrzę do śmietnika i na pewno po części wiąże się to z tego, że ludzie nie prawidłowo składują ten papier, bo nie chce im się często połamać tych kartonów. Sam ostatnio też dostałem jakąś przesyłkę w papierze i się zdziwiłem, że do rzeczy tak małej z drugiej strony można dołożyć tak wiele papieru, więc to też jest problem odgórny, że wszyscy tego papieru masę przekazują w paczkach, ale generalnie czy pojawiają się takie ostatnimi czasy sygnały o tym, że śmietniki z papierem są przepełnione, bo czasami też widzę na osiedlu ogrodowa, że najczęściej właśnie problem pojawia się z papierem. Także to takie dwa pytania miałbym. Dziękuję.
Już odpowiadam. Zacznę od drugiego pytania. Problem z papierem pojawił się, tak jak pan zaznaczył, głównie właśnie od roku zeszłego, tak? Pandemia spowodowała to, że ludzie znacznie więcej kupują wysyłkowo. I tak jak pan tutaj mówił, każda nawet najdrobniejsza rzecz jest zapakowana w 16 różnych opakowań, które są zazwyczaj 15 z nich jest papierowych, kartonowych i tak dalej. Ludziom nie chce się tych kartonów rozkładać lub targać. Pojemniki mają niby otwory wrzutowe, ale one nie są zamykane na kłódki, więc podnieść klapę i wrzucić nie jest żaden problem. I sam mieszkam na osiedlu i widzę, że po prostu tak naprawdę w tym pojemniku znajduje się 5 kg odpadów i jest wypełniony 1100-litrowy pojemnik. No to po prostu no, musimy uświadamiać mieszkańców, jak te odpady wyrzucać, żeby minimalizować ich objętość przed wrzuceniem, bo kurs śmieciarki kosztuje nas tyle samo, czy bierze 5 kilo, czy bierze 600 kilo z pojemnika, no po prostu wozi powietrze, tak, w tym momencie. Jeśli idzie o pierwsze pytanie, z tymi poziomami to nie jest do końca tak, bo poziom jest liczony dla całego miasta, oczywiście, bo to wynika z obowiązków gminy, jest to oparte na rocznych sprawozdaniach, które składają przedsiębiorcy do marszałka za pomocą bazy tak zwanego BDO, tej bazy internetowej, teraz już wirtualnej. I my tak samo sporządzamy roczne sprawozdanie, z tym, że to jest poziom liczony dla czterech frakcji. Papier, szkło, plastik, metal. Jeśli od przyszłego już roku, czyli za ten rok 2021, będziemy już liczyć poziomy odzysku od wszystkich odebranych odpadów. Czyli nie tylko te cztery frakcje, w miarę bezpieczne, tylko od wszystkich odpadów. To naprawdę spowoduje znaczny spadek, ten procentowy tego wskaźnika, który będziemy pokazywać. I poziom też będzie nas obowiązywał 50%, później 60%, 70%. To z roku na rok będzie rosło. To są wzrosty o 10% w ciągu roku, a wzrosty selektywnej zbiórki, żeby dojść, proszę Państwa, do takich poziomów jak teraz, czyli tam nam wyszło te 70 kilka procent. Z tym, że na pewno będzie ostatecznie trochę mniej, bo nasze sprawozdanie jeszcze nie zostało zweryfikowane przez Urząd Marszałkowski, no ale to też trwa. W zeszłym roku też mieliśmy poziom w granicach tam 60, około 70%, 60, tam 8, 9. Po weryfikacji przez Urząd Marszałkowski no spadło nam o 10%, więc w tym roku też spodziewam się, może to spaść z różnych przyczyn. Ale jesteśmy ponad kreską, że tak powiem, czyli spełniamy te wymogi ustawowe. Co będzie w przyszłym roku, to mi jest ciężko przewidzieć, w związku z tym, że jeszcze nie ukazały się rozporządzenia, które po prostu określą, w jaki sposób będziemy to liczyć. Metodyka liczenia jest bardzo ważna. Także jeszcze nie wiadomo, poruszamy się troszkę po ciemku, no i że tak powiem, lepiej kuchać na zimne, mieć wyższe te poziomy niż niższe. Żeby nie doszło do sytuacji właśnie, że trzeba płacić kary, bo później się płaci kary za każdą tonę brakującą do osiągniętej, za każdy procent, przepraszam, nie tonę, za każdy procent brakujący do osiągniętej, do wymaganego poziomu. Także tak to wygląda z tym liczeniem poziomów odzysku i recyklingu. Jedynie te poziomy odzysku i recyklingu dla tych odpadów budowlano-rozbiórkowych, no to pozostaną bez zmian, ale one nie są liczone na podstawie jakiegoś skomplikowanego wzoru. To jest po prostu zwykły procentowy, czyli ilość zebranych przez tą ilość wymaganą razy 100 i wychodzi procent. Znaczy, no, przez ilość tą wymaganą do recyklingu oddaną i wychodzi wtedy procent i tyle. Także to pozostanie bez zmian. A na pewno zmieni się sposób i metodyka liczenia pozostałych frakcji odpadów i nie będą już to tylko te cztery frakcje, tylko będzie to dotyczyło już wszystkich pozostałych odpadów. Również będą w to wchodziły odpady zmieszane, biodegradowalne, a tych biodegradowalnych też są duże ilości i to na pewno spowoduje znaczne spadki tych wskaźników.
To jeśli można, jeszcze tylko dopytam. Rozumiem, że na dzień dzisiejszy zgodnie z obowiązującymi przepisami jest ten sposób, że jeśli w pojemniku na papier znajduje się tylko papier, jest ok, w pojemniku na plastik znajduje się tylko plastik, jest ok i tak dalej, a w pojemniku na zmieszane znajduje się wszystko, to na chwilę obecną spełniamy od strony selektywnej zbiórki wszystkie wymogi, tak? A od lat następnych będzie to już bardziej rygorystycznie, że procent selektywnych wszystkich ma być, dajmy na to 70, a 30 tylko zmieszanych. Tak to mam rozumieć, że tak by to miało być?
Mniej więcej tak to będzie wyglądać, z tym, że teraz również liczymy odpady selektywne, które udało się uzyskać w wyniku przetwarzania odpadów na instalacji z tych odpadów zmieszanych. Bo jak Państwo wiecie, te odpady zmieszane tak naprawdę, to one powinny stanowić tylko taką frakcję resztkową, tak? Czyli to, co nie udało mi się selektywnie wyrzucić, powinno trafić do zmieszanego, no niestety na dzień dzisiejszy tak nie jest, tu proporcje są odwrócone. Nadal więcej produkujemy zmieszanych niż selektywnych, chociaż tak widzicie Państwo, z wynika z tej analizy zmienia się to, tak? W roku ubiegłym wyprodukowaliśmy tam 8 tysięcy z kawałkiem ton zmieszanych i 6 tysięcy ton z kawałkiem selektywnych odpadów. A w latach wcześniejszych, jak system ruszał, to się kształtowało na zasadzie 11-12 tysięcy ton zmieszanych, 1000-1500 ton selektywnych. Także idziemy cały czas do przodu, z tym, że nasz progres nie jest tak gwałtowny, jak wzrosty tych wymaganych poziomów odzysku, bo ciężko jest naprawdę co roku uzyskać 10% wzrost w tych wskaźnikach i w selektywnej zbiórce, ale staramy się, mieszkańcy też się starają, bo to głównie od nich zależy, czyli od nas wszystkich, i idziemy do przodu.
Dobrze, to wszystko, panie radny. Bardzo proszę, pani Irena Obczarz.
Dziękuję bardzo. Ja chciałam wrócić jeszcze do PSZOK-u. To ja poruszałam temat PSZOK-u miesiąc temu. I właściwie tu nawet nie chodzi w tym, żeby zwiększyć ilość pracowników w PSZOK-u, tylko po prostu zmienić godzinę pracy. Na przykład jeden dzień w tygodniu, zamiast od godziny 8 do godziny tam 14, czynne było od godziny 12 do 18. I po prostu nie zwiększa się ilość zatrudnienia ludzi, a po prostu byłoby to naprawdę, jest to zresztą już sam pan burmistrz takie informacje otrzymuje, no jest to takie oczekiwane przez mieszkańców, bo z kolei następny przetarg będzie dopiero pod koniec 2022 roku, prawda? No to jeszcze dosyć dużo czasu jest, także gdy bardzo bym prosiła właśnie o rozmowę, może akurat się uda, żeby po prostu chociaż ten jeden dzień w tygodniu był w takich godzinach. Zapytam jeszcze odnośnie PSZOK-u, czy do PSZOK-u można zawieźć odpady zmieszane na przykład w większej ilości?
Nie można odpadów zmieszanych. To jest tak, jak nazwa mówi, punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Ja to rozumiem, tylko że my z mieszkańcami już wielokrotnie zastanawialiśmy się, może i my spróbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie tutaj na tej komisji, dlaczego pomimo tak dogodnych warunków i możliwości oddawania śmieci, nadal ludzie wyrzucają śmieci do lasu. I do wszelkiego rodzaju parków, no bo jak się faktycznie ruszy gdzieś w każdą stronę czeladzi, gdzieś w te tereny zielone, naprawdę masa odpadów jest w dalszym ciągu. No i z czego to wynika? Dlaczego ludzie tak robią? Czy to jest tylko po prostu wynika, bierze się z głupoty ludzi, czy no nie wiem, no jakie rozwiązanie bylibyśmy w stanie wymyślić, żeby tak się nie działo? Dziękuję.
Na chwilę obecną nie jestem w pełni w stanie odpowiedzieć pani na to pytanie. No na pewno, tak jak pani tutaj powiedziała, część wynika pewnie z tak zwanej głupoty ludzkiej, typowego niechcieństwa, bo nie chce mi się zabrać tej butelki po piwie, czy puszki, jak ją tu przyniosłem i sobie na terenie zielonym wypiłem, tylko po prostu wyrzucam. Część tych odpadów na pewno to są też odpady generowane nie tylko przez mieszkańców, ale przez prowadzących działalności gospodarcze, i to te drobne działalności gospodarcze, bo duże firmy mają gospodarkę odpadami uregulowaną zazwyczaj dobrze, bo są po prostu nękane kontrolami. Tak? Taka firma, która prowadzi nam przyrodę, ona ma takich kontroli w ciągu roku z samego tam WIOŚ-u czy z innych instytucji, Straż Pożarna, Policja i tak dalej, to w sumie to mają tych kontroli rocznie kilkadziesiąt. To jest ponad 20 kontroli rocznie, czyli tak de facto co najmniej 2 w miesiącu. A ci drobni przedsiębiorcy, często te działalności jednoosobowe, tak, że ktoś tu się weźmie za jakiś remont, komuś coś wyremontuje, ale już, żeby był tańszy, no to opłaty za te śmieci, które powstały w tym remoncie, tego nie weźmie, załaduje na przyczepkę i wywali do lasu, bo nie chce mu się gdzieś zawieźć i za to zapłacić. De facto mógłby wziąć zaświadczenie od mieszkańca, któremu remontował na przykład mieszkanie, i byłyby to, i są to odpady budowlane remontowe, które powstały na nieruchomości zamieszkałej, i mógłby je bezpłatnie oddać do przodu. Ale nie wiem, z czego to wynika. Naprawdę nie wiem, nie jestem psychologiem ludzkich dusz, nie wiem, nie mam pojęcia, że chce mu się wyrzucić gdzieś na PRR-a w peryferyjnych, a nie zawieźć na przykład do przodu. Tak? Także no, takie zachowania też są, na pewno czeladź jest czystsza niż ileś tam lat temu, bo to każdy mieszkaniec chyba widzi, ja też i dużo zresztą jestem na terenie miasta, poruszam się. No ale niestety takie złe zachowania też się zdarzają i na wszystkie pytania nie znam odpowiedzi i nie jestem w stanie udzielić też wyjaśnienia tak do końca.
Dobrze, proszę Państwa.
Ja jeszcze może jednosłownie tylko powiem. Ponieważ bardzo dużo na tych terenach zielonych spotyka się zapakowanych worek, zmieszane odpady i po prostu wrzucone, no i sobie leżą w worku. I właśnie tak się zastanawiam, czy może nie lepiej by było, gdyby na przykład, no nie wiem, czy no, już te kontenery żeśmy przerabiali, nie zdały one egzaminu. No bo podejrzewam, że no, nikt z domu czy z bloku nie weźmie śmieci w worku i nie wywiezie do lasu, bo ma śmietniki. I tak jak pan mówi, wydaje się, że to po prostu może jakieś faktycznie takie małe przedsiębiorstwa, gdzie nie wiem, no nie mają tych pojemników i po prostu tak wywożą, bo naprawdę dużo się spotyka takich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze w temacie analiza stanu gospodarki odpadami jeszcze ma pytania? To ja ze swojej strony tylko powiem, że tak samo jak pana burmistrza, bardzo mnie boli właśnie te wersalki, te szafki, półki jakieś leżące przy boksach śmietnikowych. No bo to się robi bałagan, później tam ktoś rzuci worek, jeszcze coś i naprawdę wygląda to okropnie. I teraz pytanie, bo te wielogabaryty mamy wywożone 2 razy w roku. Czy właśnie nie można tego zmienić, bo problem jest taki, ludzie nie mają jak wywieźć tej starej wersalki, prawda, na przok, a robią remont i nie patrzą, że te wielogabaryty będą wywożone za 2-3 miesiące, no bo nie każdy chce czekać, tak? No i tu ja mówię, no nie każdy dysponuje transportem, żeby taki gabaryt wywieźć samemu na wszok. Czy tu nie można jakieś, nie wiem, raz w miesiącu zrobić objazdówki tych boksów, żeby te wielogabaryty zebrać w całej czeladzi?
Już odpowiadam, ale gabaryty z tych boksów śmietnikowych w zabudowie wielorodzinnej są odbierane co 2 tygodnie. Z tym, że tak jak pan burmistrz wcześniej wspomniał, dzień po odbiorze tych gabarytów przez Albę można nie zauważyć, że one zostały zabrane, bo ludzie wynoszą dzień w dzień, cały czas. To by po prostu przydał się jakiś taki system dyscyplinowania, żeby ludzie na przykład wynosili, nie wiem, dzień, dwa przed wyznaczonym terminem. Wszystkie administracje dostały harmonogramy z początkiem roku, kiedy te gabaryty będą wywożone. I one są odbierane. Także też nie jest tak, że one leżą pół roku w danym miejscu. Dwa razy do roku gabaryty są odbierane z nieruchomości jednorodzinnych, na zasadzie wystawki, że mieszkańcy wystawiają, ale z osiedli, z tej zabudowy wielomieszkaniowej, gabaryty są odbierane przez firmę co 2 tygodnie.
No to powiem, że faktycznie wynoszę, bo ja tak co 2 tygodnie idę sobie na spacer i te boksy też obserwuję i za każdym razem nie ma tak, żeby tam nic nie leżało. I jeszcze druga rzecz, chciałam przypomnieć tutaj w tym momencie o zabudowie tych boksów śmietnikowych, szczególnie tu przy przedszkolu numer 7, ten temat jak gdyby dalej nie możemy ruszyć, zabudowę, żeby te całe kontenery stały pod zadaszeniem. Ja ze swojej strony dziękuję, czy ktoś z Państwa...
Jeszcze ja.
Pani Irena, obczasz?
Mnie w tym momencie wpadł taki pomysł, bo właśnie Pani Marcinie, Pan powiedział tę stronkę Ewy Wozy. Czy mógłby Pan jeszcze raz powtórzyć tę aplikację?
ewywozy.czelad.pl.
I tak sobie pomyślałam, Panie Burmistrzu, że może by właśnie przez te czelackie SMS-y wysyłane do mieszkańców, może by mieszkańcom po prostu wysłać tę aplikację i każdy by sobie zamontował, może by właśnie to do takiej szerokiej rzeszy ludzi, bo to właśnie bardzo dobry pomysł, bo wtedy można sobie sprawdzić. A tak to bardzo dużo mieszkańców korzysta z tych SMS-ów z miasta i myślę, że po prostu...
Panie Marcinie, proszę odnotować tę sugestię Pani Radnej i jak najbardziej myślę, że to dobry pomysł. A jak już zabrałem głos, to też nie wiem, bo zdaje się, że nie padła ta informacja, że rozstawiliśmy w ostatnim okresie 6 pojemników na elektrośmieci drobne, które są w różnych miejscach miasta, ale tak, żeby cała czelać mniej więcej miała taki, w pobliżu taki pojemnik. No więc bardzo proszę z tego korzystać i zwłaszcza jeżeli chodzi o baterie, drobny sprzęt. No i też przypominam, że w naszych szkołach stale jest zbiórka baterii, które też nad tym pracujemy. Także dla przy okazji dla uzupełnienia jeszcze tej informacji.
Super, bardzo dobry pomysł, dziękujemy.
Ja jeszcze przepraszam, pokręciłem ten adres. Nie ewywozy czelać, tylko czelać.ewywozy.pl. Źle podałem.
Dobrze, a jeszcze chciałam pytanie zadać. Pani Małgorzata Pojnacka, Pani Radna, proszę bardzo.
Ja mam takie pytanie, może taką sugestię. Ja widzę, że mieszkoleniek i zaglądać do internetu, zaglądać do administracji. Widzę, że to jest bardzo ciężko. Ja bym miała taką sugestię, żeby zobligować na przykład spółdzielnię mieszkaniową, żeby na przykład takie terminy zawieszać na tych śmietnikach. Tam są te bramy takie, kratkę i tam można spokojnie to zamieścić. I ktoś, kto by chciał wyrzucić takie właśnie wielkogabarytowe rzeczy, mógłby sobie iść i sprawdzić, kiedy jest ten najbliższy termin i może to by było jakieś wyjście, żeby się wstrzymał dwa dni, albo widzi, że już jest po i zaczekam jeszcze ten tydzień. Chciałabym powiedzieć, że w piwnicach wielu bloków są takie pełne śmietniska różnych wielogabarytowych rzeczy i niektórzy ludzie po prostu te swoje piwnice mają zapełnione takimi przedmiotami. Ale wydaje mi się, że jednak jest wielkie lenistwo mieszkańców, bo rzeczywiście wyrzucają pod śmietnik i te niektóre rzeczy no muszą czekać te dwa tygodnie. Myślę, że gdyby zobligować spółdzielnię, na przykład, no bo ja mieszkam w blokach, żeby takie no, zafoliowane na przykład kartki przywiesili sobie na śmietniku i wtedy może by to coś dało, bo wydaje mi się, że jest naprawdę wielkie lenistwo, żeby poszukać, kiedy te terminy są. Dziękuję.
Przewodnicząca, jeżeli można, bardzo słuszny wniosek pani radnej. Panie Marcinie, musimy przygotować takie tablice, przyspawać je albo przykręcić na betonowy i faktycznie tam, żeby były wkładane informacje z dużymi literami, kiedy są terminy wywozu. Bo rzeczywiście musimy jakoś próbować to opanować, bo mnie to też strasznie drażni. Bo to tak paskudnie wygląda na tych osiedlach przez to i rzeczywiście tak jak pani przewodnicząca wspominała, jak leżą meble, to ktoś tam dorzuci jeszcze worek, no i ten bałagan jest coraz większy. Także musimy tu jakiś wysiłek dodatkowy wykonać, żeby no, biło po oczach, kiedy jest odbiór tych wielkogabarytowych śmieci. Także przyjmujemy pani radna ten wniosek i spróbujemy go wdrożyć w życie.
A jeszcze po prostu ja jeszcze raz
wyślę do wszystkich administracji harmonogramy, żeby mieli, i z sugestią, żeby też na każda klatka prawdopodobnie ma tablicę informacyjną, i żeby też na tych tablicach informacyjnych jednak porozwieszali, bo to co roku wysyłamy im te harmonogramy, żeby wiedzieli, bo żeby nie tylko wiedzieli na zasadzie, że dowiedzieli się i schowali do biurka, tylko żeby podzielili się z tym swoimi mieszkańcami i wywiesili na klatce schodowej.
Ja objeżdżam miasto bardzo często i tu mogę pochwalić wspólnotę, którą nawiasem mówiąc kieruje radny Pieczykowski na ulicy Mickiewicza, gdzie jest też bok śmietnikowy i tam jest mocno napisane, wyraźnie napisane, kiedy są odbierane śmieci, i ja tam wielkogabarytowe, i zakaz wyrzucania w innych terminach, jest to napisane, i w tej wspólnocie tam się wszyscy do tego dostosowują, i ja tam nigdy nie widzę śmieci, więc wydaje mi się, że musimy podjąć taką próbę w innych częściach miasta, żeby gdzieś wyraźnie napisać, bo jednak ludzie jak widzą coś, że jest napisane, to większość na to stara się reagować. Także tutaj ten wniosek pani radnej przyjmujemy i będziemy go realizować.
Zapisałem sobie, oczywiście będziemy.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze pytanie w tym temacie? Jeżeli nie, to przechodzimy do kolejnego punktu. Opiniowanie materiałów sesyjnych. Mamy projekty uchwał do zaopiniowania. Pierwsza uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części niezabudowanego gruntu będącego w użytkowaniu wieczystym gminy Czelać, oznaczonego numerem działki 35/108 o powierzchni około 0,06 hektara, arkusz mapy 41, położonego przy ulicy Karola Schleibera, stanowiącego własność Skarbu Państwa. Poproszę panią naczelnik Annę Młodzieską o wprowadzenie.
Dzień dobry. Nie wiem, czy mnie słychać, bo działam przez telefon. Jest wszystko ok?
Tak, pani naczelnik, słuchamy.
Dobrze, proszę państwa, to jest taki niewielki pasek, o który zwrócił się do nas właściciel nieruchomości sąsiedniej o numerze 35/109. To jest firma, która tam prowadzi działalność gospodarczą, i państwu by to ułatwiło dostęp do tej nieruchomości, tym bardziej, że oni się tam właściwie tą drogą poruszają. Nam z kolei ten grunt nie przeszkadza w dalszym zagospodarowaniu tej naszej nieruchomości, więc taki skrawek moglibyśmy się przychylić do wniosku i dać do sprzedaży dokładnie pod skomunikowanie lepsze nieruchomości tego przedsiębiorcy. Aczkolwiek będzie to sprzedaż w trybie przetargowym.
Dobrze, proszę państwa, czy mamy jakieś pytania? Nie widzę. Przechodzimy do zaopiniowania wyżej wymienionej uchwały. Kto z państwa jest przeciw? Kto z państwa się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała uchwałę w sprawie sprzedaży danego gruntu. Przechodzimy do uchwały numer 2. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Czelać, oznaczonych numerami działek 131/1, arkusz mapy 25, 39/6, arkusz mapy 8 oraz 74/75, 5/6, 7/5, 7/6, 8/5, arkusz mapy 26 o łącznej powierzchni 1,6074 położonych przy ulicy Gdańskiej. Poproszę panią naczelnik.
Tak jak mówi uchwała, jest to teren położony przy ulicy Gdańskiej, przy firmie GLS, po przeciwnej stronie mamy firmę Panatoni. Ten teren nie możemy go... To są takie kawałki, które nie mogą być zagospodarowane w samodzielny sposób. Stąd propozycja, żeby to wystawić na przetarg. Wiemy, że są firmy zainteresowane tym terenem, które no być może dogadają się z właścicielami działek sąsiednich i spróbują sobie skomasować ten teren już we własnym zakresie. Więc żeby to nie leżało odłogiem i nie zarastało chwastami, a służyło inwestorom, propozycja do sprzedaży tego gruntu.
Dziękuję. Dobrze.
Proszę bardzo, pan Wojciech Maćkowski chce zadać pytanie.
Taka jedna drobna uwaga. Ani w tytule uchwały, ani w jej treści nie ma powierzchni. Myślę, że to by wypadało sprostować, że później nie było jakichś uwag. Jest powierzchnia, bo spodane czego to jest?
Przepraszam, mamy w tytule uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
O łącznej powierzchni 1,6074 nie wiadomo czego.
Tak, przepraszam.
Tak samo jest treści.
Tak, umknęło nam.
W uzasadnieniu jest hektar.
Tak, zgadza się.
Tylko drobna rzecz, że później nie było.
Zgadza się, jeżeli możemy. No, jeżeli możemy przyjąć, że już samą uchwałę wprowadzimy ten hektar, jeżeli się da tak zrobić. Nie wiem, tutaj... bo to by była uchwała, zrobimy autopoprawkę. Przecież to nie jest
taki tylko błąd techniczny, także...
Na sesję będzie przygotowane.
Dobrze. Nie widzę pytań, nikt nie chce zabrać głosu. Przechodzimy do zaopiniowania tej uchwały. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została pozytywnie zaopiniowana przez Komisję Rozwoju. Kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerami działki 26, arkusz mapy 28 o powierzchni 0,0291 hektara położonej przy ulicy Nowopogońskiej stanowiącej własność gminy Czelaś. Poproszę Panią Naczelnik.
Jak Państwo widzą, jest to bardzo wąska i długa nieruchomość. Obok nie ma działek gminnych. Ona nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej. Na tej działce znajdują się fragmenty niegdyś posadowionego budynku. Oczywiście wniosek był właściciela działki sąsiedniej o zbycie tej działki przez gminę. Uważam, że jest to zasadne, żeby taki pasek nie zostawał, żeby ktoś go po prostu wchłonął w swoją nieruchomość i mógł zagospodarować. Tym bardziej, że gmina nie może z tym paskiem nic zrobić. Dziękuję.
Dziękuję. Czy mamy pytania? Nie widzę. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Uchwała została pozytywnie, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju. Kolejne uchwały są projekty uchwał dotyczą dzierżaw w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 47/2, arkusz mapy 13, część działki numer 32/14, arkusz mapy 41, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Czy mamy pytania? Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa się wstrzymał? Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju. Kolejny projekt dotyczy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 227/2, arkusz mapy 21, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Nie mamy pytań. Kto z Państwa się wstrzymał? Kto z Państwa jest przeciw? Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rozwoju. Projekt uchwały w sprawie wyrażania zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako część działki numer 130/1, arkusz mapy 24, część działki numer 23/2, arkusz mapy 15, część działki numer 37, arkusz mapy numer 42, część działki numer 238/13, arkusz mapy numer 29, dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Kto z Państwa jest przeciw? Kto z Państwa się wstrzymał? Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Kolejny projekt dotyczy w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Zagłębie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Prosimy tutaj o wprowadzenie. Wiem, że w tym temacie chciałam zabrać głos pani wiceprzewodnicząca.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie i dziękuję za udzielenie głosu. Proszę Państwa, dwa miesiące temu w marcu, wtedy kiedy gościliśmy na posiedzeniu właśnie Komisji Rozwoju panią, która nam miała przybliżyć i wydaje mi się, że przybliżyła możliwość skorzystania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, które miałyby wspierać przede wszystkim realizację inwestycji mieszkaniowych, ja pozwoliłam sobie tylko zasygnalizować, że temat SIM-u, czyli tej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, być może też dla nas będzie aktualny. I jeśli Państwo pozwolą, w nawiązaniu do projektu tej uchwały, która do Państwa trafiła, prosimy o jej podjęcie. Pozwolę sobie przybliżyć temat SIM. SIM to jest określenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej, która została, nazwa ta została zamieszczona w ustawie o rządowym wsparciu budownictwa mieszkaniowego. Rozszyfrowując, jest to społeczna inicjatywa mieszkaniowa, która z wyróżnikiem, takim jak w naszym przypadku Zagłębie, będzie stanowiła podstawę do utworzenia spółki. Na jakich zasadach spółka, która miałaby się zająć tym budownictwem mieszkaniowym, miałaby działać? Otóż Krajowy Zasób Mieszkaniowy, czyli osoba prawna działająca w strukturach rządowych i utworzona na w celu zarządzania zasobem nieruchomości, zaproponowała nam utworzenie takiego właśnie podmiotu. Nazwa podmiotu SIM Zagłębie była propozycją, która została nam przedstawiona na jednym z dwóch spotkań, które w ramach właśnie spotkania z przedstawicielami Krajowego Zasobu Mieszkaniowego miało miejsce i na tym spotkaniu pan prezydent Chęciński zaproponował właśnie nazwę Zagłębie jako wyróżnik, który miałby tę spółkę odróżniać od innych spółek, które powstają, wykorzystując oczywiście nomenklaturę i nazewnictwo Zagłębia Dąbrowskiego. Proszę Państwa, czym się zajmuje KZN? Ten Krajowy Zasób Nieruchomości gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, najogólniej rzecz biorąc. W skład tych nieruchomości wchodziły nieruchomości, które były w gestii Agencji Mienia Wojskowego, Krajowego Ośrodka Wsparcia, Wsparcia Rolnictwa, nieruchomości, które są w gestii starostów, jak również w gestii Agencji Mienia Wojskowego. Zgodnie z ustawą, ten Krajowy Zasób Nieruchomości miałby wspierać przedsięwzięcia samorządowe, które miałyby polegać na tworzeniu substancji mieszkaniowej, zaspokajając w ten sposób potrzeby mieszkańców konkretnej gminy. W tej chwili Krajowy Zasób Nieruchomości podjął już rozmowy z ponad 200 gminami. Między innymi zaproponowano również takie spotkanie nam. Na jednym z nich byliśmy wspólnie z panem burmistrzem, na tym drugim miałam przyjemność być ja. Przedstawiciele KZN-u zaproponowali nam dwa modele, które miałyby dać nam możliwość tworzenia tego typu spółek. Dlaczego się taka możliwość też pojawia? Dlatego, że zmieniły się narzędzia i produkty, które oferuje nam Bank Gospodarstwa Krajowego, a jak Państwo wiecie, jest to jedyny bank państwowy, który w tej chwili ma różnego rodzaju narzędzia i formy wspierania tego typu działalności. I tak. Budownictwo w ramach utworzonego podmiotu pod nazwą SIM miałoby przede wszystkim być skierowane do osób, które nie mają zdolności kredytowej, a mają tak zwaną zdolność czynszową, których dochody są zbyt wysokie, żeby mogły skorzystać i zostać najemcami zasobu, gminnego zasobu mieszkaniowego. I również dla tych osób, to są te trzy warunki, które nie posiadają tytułu prawnego do żadnego innego mieszkania w danej gminie. Pierwszeństwo w nabywaniu tych mieszkań przysługiwałoby zgodnie z zapisami ustawy osobom, które posiadają przynajmniej jedno dziecko własne bądź przysposobione, jak również pierwszeństwo miałyby osoby starsze. Skąd dwa modele w tym przypadku utworzenia takiej spółki. Pierwszy model to byłby model utworzenia spółki, gdzie kapitał wnosiłby KZN i jedna tylko gmina, i drugi model, gdzie wnosiłby kapitał Krajowy Zasób Nieruchomości i kilka bądź kilkanaście gmin. Skąd ten drugi wariant? Wydaje się bardziej skomplikowany, bo więcej gmin brałoby udział w tworzeniu tego typu spółki. Otóż zostaliśmy poinformowani, że budownictwo mieszkaniowe w takiej formule, przy takim udziale kapitału, jest po pierwsze skuteczniejsze i bardziej wydajne w sensie kosztów finansowych, jakie byłyby do poniesienia. Na czym rzecz miałaby polegać? Otóż w najlepszym, że tak powiem, przy najlepszym założeniu najbardziej korzystna forma budownictwa i najtańsza jest wtedy, jeżeli wspólnie w ramach istniejącej spółki uda się wybudować minimum 900 mieszkań. 900 mieszkań to nie jest liczba do udźwignięcia przez pojedynczą gminę, natomiast wspólnie jesteśmy w stanie takiej realizacji się podjąć. Na czym by polegały te przywileje czy preferencje, gdybyśmy spróbowali wejść do takiej spółki i realizować to budownictwo w takiej formie? Otóż Krajowy Zasób Mieszkaniowy wnosi do tego typu spółek dla każdej z gmin kwotę w wysokości 3 milionów złotych. Czyli jesteśmy już silniejsi na starcie, bo jeżeli to będzie, załóżmy, ja w tej chwili pozwalam sobie rzucić taką liczbę, 10 gmin, to mamy na starcie kapitał na poziomie 30 milionów złotych. Jakie są dodatkowe preferencje dla nas, jako dla gmin, które by stałyby się udziałowcami w spółce? Otóż 10% kosztów realizacji inwestycji w przypadku jej realizacji w formie SIM-u gmina mogłaby otrzymać jako bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kolejne 10% mogłaby gmina uzyskać jako grant z Funduszu Dopłat na przedsięwzięcia towarzyszące temu budownictwu, czyli powiedzmy budowę dróg, kanalizacji, placówek edukacji publicznej. 35% to jest kolejna dla nas propozycja będąca szansą w tym przypadku. Te 35% stanowiłby grant z Funduszu Dopłat dla gminy na budowę mieszkań. Grant ten zostałby przyznany na początku inwestycji, a nie jak to było kiedyś, chyba 2 lata temu, w przypadku tego typu narzędzi pomocowych, wspierających, pozyskiwanych z BGK. On wtedy był dopiero przyznawany po realizacji. Tutaj, że tak powiem, lepszość czy wyższość tego rozwiązania polega na tym, że te środki dostawalibyśmy na początku. Pozostaje jeszcze kwestia 20%, a te 20% kosztu realizacji inwestycji to byłyby środki, które mógłby uzyskać przyszły najemca w formie partycypacji w kosztach. Ale one nas na ten moment nie interesują, bo one jak gdyby dotyczą przyszłych najemców i byłyby późniejszą formą. Rozmawialiśmy z przedstawicielami KZN-u dwukrotnie w Sosnowcu. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, panie burmistrzu, 11 gmin wyraziło wolę przystąpienia do SIM-u. Oczywiście nasze potrzeby w ramach poszczególnych gmin są różne. My chcielibyśmy w pierwszej kolejności, żebyśmy mogli wnieść do tego KZN-u, do SIM-u, który byśmy utworzyli, żebyśmy mogli wnieść nieruchomość, na której, jak Państwo wiecie, mamy szkołę na ulicy 21 listopada. Szkoła, która stoi pusta, nie znalazł się żaden nabywca. Owszem, zainteresowanie było, aczkolwiek jak Państwo wiecie, również koszt przebudowy tego obiektu był szacowany kiedyś na kilkanaście milionów złotych. Obiekt z racji fizycznego starzenia niestety z roku na rok popada w coraz gorszy stan. Uznaliśmy, że skoro wszystkie inne formy były przebudowania czy wyremontowania tego budynku byłyby droższe, ta forma byłaby chyba najlepszą z możliwych dostępnych w tej chwili na rynku. Pozwoliliśmy sobie zaprosić przedstawicieli KZN-u, którym pan burmistrz pokazał ten obiekt, wstępnie został zaakceptowany. Na tym etapie musielibyśmy przesłać nasze, może nie wizje, ale koncepcje, które wcześniej również analizowaliśmy odnośnie przebudowy tego budynku i zaadoptowania go na mieszkania pod wynajem. KZN zapewniał nas, że kilkanaście gmin, szczególnie z rejonu Podkarpacia, jest już nieco dalej niż my. My w tej chwili jesteśmy na fazie, na etapie rozważania. Przeanalizowaliśmy możliwości, przeanalizowaliśmy wszystkie plusy związane z realizacją tej inwestycji w takiej właśnie formule. Być może będziemy w najbliższym czasie, jeżeli państwo podzielicie tutaj nasz ogląd sprawy, będziemy próbowali nawet wybrać się z wizytą do tych gmin, gdzie już ta spółka, tego typu spółka istnieje, funkcjonuje i jest na dalszym etapie zaawansowania prac nad jej funkcjonowaniem, a później celem, do jakiego zostanie stworzona. Na dzień dzisiejszy, zgodnie z propozycją, jaką KZN nam złożył, prosimy państwa o wyrażenie zgody na stworzenie tego typu spółki. Jeśli państwo taką wolę wyrażą, kolejnym etapem byłoby podpisanie z KZN-em, z przedstawicielami KZN-u porozumienia, z którego wynikałoby, co wnosi KZN, co gmina, jaka jest kolejność postępowania, określilibyśmy sobie wszystkie pozostałe kwestie, czyli siedzibę spółki, czas, który będzie nam potrzebny na utworzenie spółki i wszystkie inne w kolejności elementy, które musiały być spełnione, żebyśmy byli jak najbliżej stworzenia wspólnego planu realizacji przedsięwzięcia związanego z budownictwem mieszkaniowym. To te wszystkie informacje, które państwu przedstawiłam, to są informacje, jakie dostaliśmy od KZN-u, czyli tego podmiotu, który będzie pilotował to, który również będzie miał swój udział w tej spółce, tak w zarządzie spółki, jak i będzie miał udział i wpływ na realizację przedsięwzięcia jako całości. Jeżeli państwo mają pytania, a będę na nie potrafiła odpowiedzieć, proszę uprzejmie. Jeżeli nie, deklaruję, że w porozumieniu z przedstawicielem, z ekspertem z KZN-u wszystkie informacje niezbędne postaram się zebrać dla państwa i w najbliższym czasie je przedstawić.
Może ja tylko doprecyzuję, pani przewodnicząca. Nie my tworzymy tą spółkę jako gmina, tylko prosimy państwa o wyrażenie zgody na udział w tej spółce, czyli na naszą deklarację, że będziemy częścią tej spółki. To spółkę będzie tworzył KZN. No i oczywiście udziałowcami tej spółki będą wszystkie gminy, które zadeklarowały chęć budowy w ramach tej spółki mieszkań. Także to nie my tworzymy, my będziemy tylko udziałowcem tej spółki, a ściśle rzecz biorąc, spółka będzie miała siedzibę w Sosnowcu i takim liderem tworzącym razem z KZN-em tą spółkę będzie Sosnowiec. Także to tyle tytułem uzupełnień. No i jeszcze przypomnę państwu, że jedyne nasze ryzyko jest takie, że my wnosimy nasz obiekt do finansowy, można powiedzieć w jakimś sensie, że wnosimy aportem, prawdopodobnie będziemy musieli wnieść aportem nasz obiekt do tej spółki. No i w ramach tej spółki wyremontować tą szkołę, tak by pozyskać, to też taką cyfrę już podawaliśmy, około 70 mieszkań komunalnych o takim nieco podwyższonym standardzie dla osób, które, jak pani komisarz powiedziała, zarabiają nieco więcej niż to minimum, które trzeba zarobić, żeby dostać mieszkanie komunalne. Także wydaje się, że to jest bardzo dobra dla nas oferta, aby ten budynek wreszcie wykorzystać, żeby nie niszczał i on by nam pozwalał osiągnąć tą taką zapowiadaną przeze mnie już od dawna ilość wybudowanych mieszkań komunalnych. Chcielibyśmy łącznie wybudować ich 250. No maksymalnym dobrym czasem byłoby do końca kadencji, ale nawet jak się troszkę w czasie przeciągnie, no to się też nic nie stanie, ale 150 chcielibyśmy wybudować w ramach tej inwestycji, którą mówiliśmy przy ulicy Piłsudskiego, razem wespół z podmiotem, który by korzystał ze środków BGK, naszym udziale. Ta druga część, to 70 mieszkań, to byłoby w tym budynku, plus jeszcze około 20-30 mieszkań w kamienicach, które będziemy chcieli realizować remonty w ramach już naszego TBS-u. Łącznie byśmy tą ilość 250 mieszkań planowanych osiągnęli w ciągu powiedzmy 3 lat, jakbyśmy to w optymistycznym wariancie widzieli. Dziękuję bardzo.
Głos chciał zabrać pan radny Wojciech Maciejkowski. Proszę bardzo.
Chciałem zapytać, czy w ramach tego KZN-u udziałowcem, czy też realizatorem nie mógłby być nasz CTBS, który jest powołany właśnie do działalności tej budowniczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, rozumiem, że te 11 podmiotów to są podmioty tutaj z terenu Zagłębia, które są szeroko pojętego Zagłębia, które są zainteresowane udziałem i rozumiem, że na chwilę obecną jedynym wkładem nasz byłby aport w postaci tego budynku, o którym wspomnieliśmy, tak?
Panie burmistrz nam zniknęła gdzieś, czy jest? Ale nie, chyba się rozłączyła, więc ja odpowiem. Tutaj udziałowcem nie może być spółka TBS-u, bo udziałowcem jest gmina. Gmina ten wkład, że tak powiem, aportem wchodzi do tego przedsięwzięcia i wszyscy, całą pozostałą resztą, jeżeli chodzi o budowę, zajmować się będzie już ta spółka, a z opinii takich wstępnych wynika, że każda z gmin będzie miała takiego swojego pełnomocnika w ramach zarządu, który będzie jakby nadzorował tą inwestycję, która toczy się w danym mieście, ale te szczegóły organizacyjne jeszcze są przed nami. Natomiast jeżeli chodzi o udziałowców, bo widzę, że pani burmistrz się odnalazła, udziałowcami są gminy szeroko rozumianego Zagłębia, czyli Zagłębia, również regionu zawierciańskiego, pani burmistrz, tak?
Tak. Siewierz, chyba Zawiercie, także jest kilka gmin dodatkowo, które wyraziły wolę nie tylko tych najbliższych nas.
Czy to wszystko, pani radna? Czy jeszcze jakieś pytanie? Nie, to pani radna Irena Okosz, zgłosi się, proszę.
Dziękuję pani przewodnicząca. Ja się bardzo cieszę, że szkoła wreszcie będzie remontowana, bo ona faktycznie bardzo niszczeje. I to jest dobra propozycja. Natomiast chciałam zapytać, czy w ramach tej spółki z SIM Zagłębie będzie miasto również budowało nowe mieszkania, bo też jest tak, bo tak jak czytałam o tym Krajowym Zasobie Nieruchomości i tych społecznych inicjatywach mieszkaniowych, też jest możliwość budowania nowych mieszkań, a właśnie miesiąc temu zlikwidowaliśmy tę spółkę z CTBS-u i właśnie myślałam, że to będzie w zamian po prostu za tamtą zlikwidowaną spółkę właśnie również będą budowane nowe mieszkania. Czy jest taka możliwość?
Ja odpowiem. Przed chwileczką mówiłem, że będziemy budowali w ramach również rządowego programu, który daje taką możliwość, będziemy budowali 150 mieszkań z TBS-em zewnętrznym, mającym doświadczenie w budowie, przeciwieństwie do naszego, w budowie takich osiedli. I to jest również rządowy program wsparcia budownictwa mieszkaniowego w gminach, tylko nieco inny niż SIM. No jest to korzystniejsza dla nas formuła, dlatego że my tutaj nie wkładamy aportem terenu, tylko ten teren sprzedajemy podmiotowi zewnętrznemu, więc to jest zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie, a efekt końcowy jest identyczny, jak gdybyśmy weszli do tego SIM-u, bo wysokość stawki czynszu będzie na podobnym poziomie. Także, że tak powiem, te nasze działania staramy się dywersyfikować, jeżeli chodzi o rodzaj prowadzonych działań związanych z budownictwem mieszkaniowym. A pani radnej też przy okazji odpowiem, bo być może w rejonie, w którym pani mieszka, będą pytania, już są pytania dotyczące terenu, który jest niezbędny do realizacji zagospodarowania szkoły pod parkingi, które dzisiaj przepisy prawa są takie, że parkingi muszą być odpowiednia ilość miejsc parkingowych dla odpowiedniej ilości mieszkań. Dlatego pani radna wie i ubolewam, że kiedyś nie zaakceptowała tego w głosowaniu tego faktu, mimo że mieszkańcy wyrazili zrozumienie, że taka jest konieczność z tamtych ogródków działkowych, że część tego terenu będziemy musieli przekazać w ramach, razem z tym obiektem, żeby ta inwestycja mogła być zrealizowana. No ale też proszę uspokoić, że tych mieszkańców wkrótce powiadomimy, bo już podjęliśmy bardzo intensywne działania, żeby wydzielić ten obiecany teren pod nowe ogródki działkowe w miejscu uzgodnionym z mieszkańcami z tamtego regionu, także że jeszcze tego lata każdy będzie prawdopodobnie miał już tą swoją działkę i pomalutku będzie mógł ją zagospodarować, przenosząc się z tych starych obiektów, które dzierżawili, które nigdy nie były ich własnością. Natomiast tamten teren jest terenem zielonym, z którego nikt nie będzie musiał już odchodzić w przyszłości, bo prawdopodobnie przekażemy go ogrodom działkowym jako teren działkowy. Więc tutaj też taka informacja, żeby pani radna wiedziała, że ten temat nie odłożyliśmy odłogiem i wkrótce mieszkańcy prawdopodobnie metodą losowania będą mieli przydzielane te wyznaczone działki, które zostaną ogrodzone w sposób zewnętrzny, cały ten teren zostanie ogrodzony, natomiast te wewnętrzne ogrodzenia będą sobie musieli wszyscy właściciele już, tak mogę powiedzieć, zrobić sami. Także tak się
dziękuję za tą informację. A panie burmistrzu, w którym miejscu będą te tereny pod te działki?
Obok działek za szkołą.
Aha.
Czyli jak pani wzdłuż szkoły pójdzie, szkołę, to wyjdzie pani obok działek i tam obok tych działek na pięknym, ładnym terenie, który wszystkim mieszkańcom, z którymi się spotkałem i pokazałem, byli zachwyceni, zadowoleni. Rozstaliśmy się w wielkiej zgodzie. No i teraz też pewno troszeczkę jest zaniepokojenie, bo myśmy napisali już wypowiedzenie tych dzierżaw, które aktualnie są, a nie daliśmy jeszcze w zamian tych działek, które obiecaliśmy. Ale ten temat już jest, że tak powiem, realizowany i myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch najdalej każdy będzie wiedział, gdzie będzie miał swoją działkę już na powietrzne czasy, mam nadzieję.
A ja jeszcze, jeśli pani przewodnicząca pozwoli, chciałabym uzupełnić, jeśli mogę, bo pani radna Owczarz była uprzejma zapytać, czy nie przewidywaliśmy też budowania nowych mieszkań. Proszę państwa, to nie jest do końca tak, że my chcemy i wiemy, że tak się stanie. My zaproponowaliśmy, że chcielibyśmy przebudować, wyremontować i stworzyć mieszkania w obiekcie starej szkoły. Wstępną akceptację KZN-u mamy, natomiast tak jak nam powiedziano, ta nasza nieruchomość, w tym przypadku zabudowana, będzie jeszcze podlegała analizie w KZN-ie. A z racji tego, że ta nasza nieruchomość do przebudowy i do remontu wiemy, że jest inwestycją bardzo drogą, uznaliśmy, że będzie najlepszą formą wniesienia jej do SIM-u, jako że, tak jak mówię, koszty, które gmina musiałaby ponieść w związku z przebudową, są bardzo wysokie. W związku z tym zaproponowaliśmy tą szkołę. No i liczymy na te kilkadziesiąt, ponad 70 mieszkań. Będziemy oczywiście wszystkie dokumenty, jeżeli państwo wyrazilibyście dzisiaj zgodę w formie podjęcia tej uchwały, czy jej pozytywnego zaopiniowania, wszystkie dokumenty związane z tą nieruchomością i z tym budynkiem będziemy do KZN-u sukcesywnie przekazywać po to, żebyśmy uzyskali pozytywną opinię co do wniesienia tej nieruchomości. Dziękuję.
Pani radna, ja bardzo chciałbym, żeby poszła w świat informacja, że mogliśmy budować może nowe, a tu będą stare. Jestem pewien i proszę przyjąć to do wiadomości, przekazać dalej, że nikt nie pozna tego budynku, że on był stary, będzie jak nowy, idealnie tak jakby był, być może nawet o lepszych parametrach ciepłościowych niż nowe budynki, które się buduje teraz czasami już z płyty, wraca ta płyta, także na pewno nie będą to mieszkania gorszej jakości niż wybudowane od początku. Także to będą nowiutkie, piękne mieszkania, wygodniejsze niż w nowym budownictwie, bo powierzchnia ich będą wyższe, a dzisiaj ten standard jest 2,5 metra, tam będą prawdopodobnie 3 metrowe, czyli jest czym oddychać. Przestronniejsze będą korytarze, także będzie to lepszy budynek niż nowy.
I w pięknym, zielonym otoczeniu.
Właśnie. No i cieszymy się, że nie będzie już straszył.
Właśnie.
Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze chciał zadać pytanie w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Zagłębie, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa się wstrzymał?
Ja się chciałem wstrzymać, Wojciech Maćkowski.
Tak, dziękuję.
Ale Panie Radny, nie wiem, czy można na komisji biegać. Jeszcze raz. Czy można na komisji biegać? Nie wiem właśnie.
Tak, nie można, ale jak się ma umówioną do dentysty wizytę, no to czasami trzeba się poświęcić, ale dlatego jestem... No, w sumie dalej jestem na komisji.
Dobrze, ja widzę, że pan Zbigniew Panek też się wstrzymał, tak, panie Zbigniewie? Tak, ręka jest w górę. Pozostałe osoby są za. Proszę o odnotowanie.
No, a ktoś się wstrzymał, bo nie zauważyłem. Kto
pan
nie chce
remontować? Pan Zbigniew Panek i pan Wojciech Maćkowski.
Aha, też nie chce remontować. Dobra, dziękuję.
Dwie osoby. Czyli i tak mamy pozytywną opinię Komisji Rozwoju. Kolejny projekt uchwały, proszę Państwa, w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w drodze bezprzetargowej budynku I1 położonego w Czeladzi przy ulicy Sikorskiego 7A na nieruchomości oznaczonej numerem działki 1/7 arkusz mapy 45 na rzecz dotychczasowego najemcy na okres 10 lat. Czy mamy do tego pytania? Nie widzę. Czy ktoś z Państwa jest przeciw? Ktoś z Państwa się wstrzymał? Komisja Rozwoju pozytywnie opiniuje tą uchwałę. Została nam jeszcze, i nie wiem, czy to obecnie są z nami, uczniowie i opiekunowie z Liceum Ogólnokształcącego Stanisława Maczka w Katowicach, którzy są też uczniowie mieszkańcami Czeladzi. Mamy pismo, temat poparcia w sprawie zmiany lokalizacji przystanków. Czy ci goście są z nami? Czy pani burmistrz zabierze w tym temacie głos?
Oczywiście, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Proszę państwa, dostaliśmy dzisiaj, ja dostałam dzisiaj na biurko tego maila. Chodzi o wprowadzenie czy przywrócenie starych przystanków na ulicy Rejmonta i Szpitalnej. Nie potrafię na ten moment odnieść się do ulicy Rejmonta, natomiast jeśli chodzi o przystanek przy ulicy Szpitalnej, a konkretnie przy samym szpitalu, przy wejściu do szpitala, wymogi związane przede wszystkim z zaprojektowanymi ścieżkami rowerowymi, ciągami pieszojezdnymi, z przejściami dla pieszych, jak i z przede wszystkim bezpieczeństwem wszystkich użytkowników ruchu, wymusiły konieczność przeniesienia tego przystanku i usytuowania zatoczki dosłownie kilkadziesiąt metrów dalej. Oczywiście w trakcie, jak Państwo wiecie, realizacji tej inwestycji musieliśmy pozyskać wszystkie uzgodnienia wszystkich jednostek, wszystkich podmiotów, które w tej materii musiały się wypowiedzieć. Takie zgody mamy. Natomiast jeśli chodzi o Rejmonta, ja jutro sobie przejadę te wszystkie przystanki, zajrzymy jeszcze raz do projektu i deklaruję, że jutro odpowiemy na piśmie stronie, która do nas taki wniosek składała. Dziękuję uprzejmie.
Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym temacie? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do punktu trzeciego, sprawy bieżące. Czy ktoś z Państwa ma pytanie w sprawach bieżących? Też nie widzę.
Ja
bardzo dziękuję. Jeszcze raz, ktoś chciał zabrać? Pan Wojciech Maćkowski, bardzo proszę.
Tak, ja bardzo króciutko. Szpitalna 27, zgłaszana jakieś 2-3 tygodnie temu interpelacja dotycząca rozjeżdżonego Zieleńca. Tam się pojawiły dwa śmietniki, które świetnie by się prawie, że spełniały zadanie, tylko że nie blokują pełnego wjazdu i najcwańsi kierowcy i tak się tam przeciskają. Także bardzo dziękuję za ustawienie tych śmietników, ale jakby się dało albo je nieco inaczej rozstawić, albo dostawić trzeci. Wtedy już na pewno nikt na ten teren nie wjedzie, nie będzie ani niszczył Zieleńca, ani niszczył chodnika i nowej ścieżki rowerowej.
Także tyle. Czy ja mogę odpowiedzieć od razu panu radnemu?
Oczywiście, proszę bardzo.
Szanowny panie radny, my odpowiedzieliśmy dzisiaj, jeśli nie wyszło do pana, nie wyszła odpowiedź, to ona będzie z całą pewnością jutro. My przeanalizowaliśmy, tak jak dostaliśmy to na piśmie od pana, ustawiliśmy specjalnie te kosze, może one nie są najpiękniejsze i nie dodają uroku temu miejscu, natomiast prosimy w odpowiedzi, żeby pan radny był uprzejmy, nie wiem, zrobić taki sondaż wśród mieszkańców okolicznych budynków, jak widzieliby ten teren, bo z całą pewnością chcemy go uporządkować, aczkolwiek sygnały mamy różne, również takie, że tam zbiera się jakaś śmietanka towarzyska w cudzysłowie i wieczorem okupuje teren pod drzewem, łącznie z załatwianiem potrzeb fizjologicznych i tego typu historiami. Także bardzo prosimy o jakieś sugestie co do możliwości zagospodarowania tego terenu. Czy tam chcielibyście państwo, żebyśmy na przykład umieścili dwie ławeczki, czy też powinniśmy spróbować wykonać tam jakieś miejsce do parkowania dla samochodu dostawczego, czy samochodów dostawczych wyjeżdżających, dostarczających towary do sklepu. Także z całą pewnością jutro odpowiedź będzie pan radny miał w swojej skrzynce. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo pani burmistrz. Oczywiście ja postaram się jakieś rozpoznanie zrobić. Z tego co wiem na chwilę obecną, to większość osób chce utrzymania tego miejsca zielonego, ale stuprocentowej pewności nie ma, bo to zawsze tak jest, że pewne osoby będą chciały co innego. Jedno jest pewne, no dobrze było, żeby ten wjazd i tak zabarykadować, zabezpieczyć, żeby no po prostu chodnik wykonany świeżo i ścieżka nie były niszczone. Także bardzo dziękuję za ustawienie tych pojemników.
Ja mam też taki apel do pana radnego, żeby kierował dyskusję z mieszkańcami w tą stronę, by jednak zabezpieczyć tam miejsce również dla dostawców do tego sklepu, bo inaczej nam będą rozjeżdżać chodnik, ścieżkę rowerową, a ponieważ jest tam miejsce, więc moim zdaniem tam powinniśmy ze 2-3 miejsca zrobić takie postojowe, a resztę zagospodarować, jakieś krzaki, tak żeby znaleźć jakiś złoty kompromis w tej koncepcji. Oczywiście nie zamierzamy usuwać tam drzew, także ja tego wjazdu nie likwidował, bo inaczej nam rozjadą cały chodnik. To lepiej to zrobić tak, żeby tam jakieś miejsce postojowe numer było.
Co ja chciałbym ewentualnie spotkać się z tymi mieszkańcami,
takie były też sugestie, pojawiały się u mnie bardzo często, że właśnie ścieżkami rowerowymi zablokowaliśmy możliwość dojazdu do poszczególnych sklepów, no a ja nie z wszystkimi się zgadzam, bo w niektórych miejscach jak Żabka troszeczkę powyżej ma możliwość dostawca stanąć nawet na parkingu w sąsiedztwie, no to tam rzeczywiście jest takie miejsce, gdzie nie bardzo jest gdzie stanąć i to miejsce jest jedynym, które by taką możliwość dawało. Także proponowałbym tak prowadzić dyskusję, żeby ten kompromis znaleźć i 2-3 miejsca, żeby tam były, a resztę byśmy uporządkowali. Bo pytanie jest, czy tam montować ławeczki, czy nie, żeby tam można przysiąść, bo boję się, że jak zamontujemy, to za jakiś czas będą wnioskować mieszkańcy, żeby zlikwidować, ponieważ ten sąsiedni sklep to jest taki sklep z alkoholem, więc prawdopodobnie byłby miejscem posiedzeń dla amatorów, tam nie powinna, więc myślę, że ławeczki nie, ale jak sugestie będą, że tak, to jesteśmy tutaj gotowi na to się również skłonić.
Zgadzam się z panem burmistrzem i bardzo dziękuję. Myślę, że trzeba rzeczywiście znaleźć jakiś złoty środek i kompromis. No i też, żeby nikomu niczego nie narzucać. Myślę, że tu trzeba będzie spróbować jakoś mieszkańców wypytać. Ja się w jakimś stopniu postaram to zrobić, a później ewentualnie będziemy w kontakcie. Dziękuję bardzo.
Tym bardziej, że chciałam, pozwolę sobie zwrócić państwa uwagę na to, że tam jest położona kostka w innym kolorze, to znaczy, że my już projektując zakładaliśmy, że będzie wjazd na tą działkę, na której teraz miały być te miejsca postojowe. On jest już wykonany.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jeszcze jakieś pytania w sprawach bieżących?
Jeszcze.
Barbara Szyła.
Dzień dobry. Ja mam takie dopytanie. Zwrócono mi uwagę, żebym zorientowała się, czy istnieje taka możliwość, aby usytuowany pojemnik na elektrośmieci, który znajduje się na ulicy Spacerowej, on jest tam postawiony na parkingu, miejsce, gdzie łączy się z ulicą 27 stycznia. Czy on akurat na tym parkingu, czy ta lokalizacja może być odrobinę zmieniona, przesunięta, żeby nie blokowało miejsc parkingowych?
Tak, rzeczywiście chyba troszeczkę nas ta firma zaskoczyła szybkością dostawy tych pojemników i one są w takich dosyć miejscach przypadkowych. Ja dzisiaj z panią dyrektor przestawiałem już taki zbiornik, który jest przy Biedronce, przy ulicy Szpitalnej, bo jest na chodniku postawiony i też tam przeszkadza. I powiem szczerze, ten na Spacerowej też mnie nie przekonywał, bo jednak blokuje, więc ja myślę, że tam też płytkami wyłożymy takie miejsce, kawałek miejsca zielonego i przesuniemy go troszkę dalej. Dziękuję za tą sugestię, bo jakby jej nie było, to może bym go nie ruszał, ale skoro jest, to również tu do pani dyrektor Pęszko zwrócił się z prośbą, żeby taką mini podbudowę zrobiła i go przestawiła na teren zielony, bo szkoda każdego miejsca parkingowego, zgadzam się jak najbardziej. Podobnie jest na Francuskiej, też jest ustawiony nie tam, gdzie trzeba, także uporządkujemy to.
Bardzo serdecznie dziękuję.
Ja jeżeli mogę prosić na Dychnerów, też myślę, że szczęśliwszą lokalizacją byłoby gdzieś tutaj w pobliżu osiedla, bo jest tam koło Anmarku. Nie wiem, czy byłaby możliwość koło Biedronki na przykład postawić, tam jest dużo takich różnych chodniczków. To byłoby to takie szczęśliwsza lokalizacja, ale to tak pozostawiam do rozważenia. Dziękuję.
Dla jednych lepiej, dla jednych gorzej, bo na Miłej mają bliżej. Ale tam akurat nie przeszkadza nikomu, jest na utwardzonym terenie, także tam bym już go niekoniecznie ruszał. Natomiast te pozostałe zmienimy, ale jak po jakimś czasie zastanowimy się, to nie twierdzę, że nie. Zresztą też istnieje możliwość, że jakby zapotrzebowanie było dostatecznie duże. A jest pani Ilona Mrozowska, także słyszy nas, także pani Ilonko, proszę tam notować te nasze uwagi. Jak będzie się to, że tak powiem, zapotrzebowanie rosło, to być może zwiększymy ich ilość i wtedy będzie można uzupełnić również te pojemniki w innych miejscach. No i wtedy uwzględnimy to miejsce, które pani radna wskazuje. Ale pani Ilona Mrozowska słyszała...
Ja oczywiście wszystko słyszałam.
Ja już dzisiaj z panią dyrektor Pęszko omawiałem dwie lokalizacje wcześniejsze, w tym mówiłem, Francuska i tam na zapleczu Biedronki. No to teraz jest trzecie. Tak ustawić, żeby nie blokowało miejsca parkingowego. No i kawałek tego terenu zielonego. Tylko najpierw włożyć kostką, nie tak jak czasami te pojemniki na odbiór tych ubrań wstawiają byle gdzie, krzywe, pokrzywione na trawnikach. To żeby to było naprawdę w naszym przypadku zawsze robione perfekcyjnie. Także bardzo proszę, żeby przygotować te miejsca. A jak będą opróżniać te bo dzisiaj nawet widziałem taką platformę, która przyjeżdża do opróżniania, to jest ona z takim dźwigiem i wtedy bez problemu przełoży w to miejsce, które przygotujemy wcześniej pod te pojemniki.
Dobrze, czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania? Sprawa bieżących nie widzę. W takim razie zamykam dzisiejsze posiedzenie Komisji Rozwoju Polityki Przestrzennej. Bardzo dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy bardzo. Do widzenia.
Dziękuję.
Również dziękuję. Do widzenia.